Pyrrhus był synem Ajakidesa, który współrządził Epirem po śmierci Aleksandra I w Italii. Imię Pyrrhus nie było szczególnie wyjątkowe w starożytnej Grecji. Przezywano tak mitycznego założyciela Epiru, wspomnianego już syna Achillesa, Neoptolemosa. Podkreślano w ten sposób znaczenie rodu o korzeniach sięgających samych legendarnych herosów. Imię te z przymrużeniem oka możemy tłumaczyć jako ryży albo rudy. Oczywiście nie każdy, kto nosił te imię, miał taki kolor włosów. Ciężko przecież to stwierdzić tak jednoznacznie u noworodków. Imię te miało jednak nawiązywać do ognia i płomiennej duszy, energii, siły tego żywiołu. O wyglądzie Pyrrhusa wiemy natomiast niewiele. Z powodu braku źródeł jesteśmy skazani na relację Plutarcha z Heronei, który żył i tworzył kilka wieków po epirowskim władce. Dysponujemy co prawda zachowanymi do dziś antycznymi rzeźbami, ale i one nie zawsze musiały przedstawiać realistyczny wizerunek władcy. Fani Cristiano Ronaldo powinni coś o tym wiedzieć. Niestety nie możemy liczyć też na pomoc najnowszych zdobyczy nauki, gdyż ciało i szkielet Epiroty, podobnie jak wielu innych żyjących w tym okresie Hellenów, prawdopodobnie spłonęły na pogrzebowym stosie. Według Plutarcha król Pyrrhus nie był chłopcem malowanym. Budził natomiast respekt poprzez powagę i groźne oblicze. Grecki pisarz wskazuje, że Ajakida wyróżniał się dziwnym typem ciasno zbitego uzębienia. Zęby monarchy miały być zrośnięte, a przerwy pomiędzy nimi wręcz niewidoczne. Czy opis Plutarcha jest zgodny z rzeczywistością? Ja szczerze mówiąc nie wiem. Nie znam się. Ale jeżeli są tu z nami jacyś dentyści albo lekarze, to zapraszam do dyskusji w sekcji komentarzy na YouTubie. W każdym razie, ja nigdy nikogo o takiej aparycji nie widziałem, ale świat nie raz, nie dwa już mnie zaskakiwał. Zachowane do dziś popiersia przedstawiają Epirotę jako mężczyznę w sile wieku z gęstymi i lekko kręconymi włosami sięgającymi do uszu. Twarz epirowskiego władcy miały przeozdabiać bokobrody. Nic nie wskazuje na to, by było tyły, ale nie zauważymy też widocznie odznaczających się rysów twarzy, świadczących o wątłej budowie. Nic też nie wskazuje na to, by Pyrrhus zmagał się z jakimiś ciężkimi chorobami. Widoczna jest natomiast trudna do wytłumaczenia determinacja i powaga, zwłaszcza na rzeźbie z Herkulanum, gdzie głowę Pyrrhusa przeozdabia hełm z wygrawerowanymi dłutem liśćmi dębu. Późniejsze rzeźby ukazują go zaś z długim i gęstym zarostem. Rzymski historyk Pliniusz Starszy wspomina o jednym atrybucie, który szczególnie umiłował sobie Ajakida. Miał być nim kamień szlachetny agat. W starożytnej Grecji wyrabiano z niego talizmany i amulety, które miały być niezbędne politykom, prawnikom i władcom. Wierzono, że jest w nich zaklęty dar pięknego przemawiania. Plutarch zwraca naszą uwagę na magiczne zdolności Pyrrhusa. Jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi, Pyrrhus miał, pocierając swoim dużym palcem u prawej stopy, leczyć choroby śledziony. Wieści o tych uzdrowicielskich umiejętnościach miały rozprzestrzenić się na całą Helladę, ale syn Ajakidesa miał nigdy nikomu nie odmówić pomocy. Od pacjentów pobierał zawsze tę samą opłatę – białego koguta, którego później składał bogom w ofierze. Pyrrhus nie miał łatwego dzieciństwa. Jego ojciec postawił wszystko na przegraną sprawę Olimpias i jej wnuka w rywalizacji o tron Macedonii. Jak wspominaliśmy, przegrana Olimpias została zamordowana na rozkaz Kassandra, a Ajakides rychło podzielił jej los. Osierocony Pyrrhus był wówczas zaledwie kilkuletnim chłopcem i już wtedy groziło mu śmiertelne niebezpieczeństwo. Na jego życie czyhał bezwzględny Kassander, który na epirackim tronie widział kogoś bardziej uległego, kto w dodatku nie miałby powodu do osobistej wendetty. Młody chłopiec uratował życie dzięki plemieniu Taulantiów. Jego chłopięca dobroć, prostoduszność i delikatność sprawiły, że stał się ulubieńcem tamtejszego dworu i tamtejszego władcy, Glaukiasza. Nie wydano go wobec tego na pewną śmierć z rąk Kassandra. W celu zagwarantowania mu bezpieczeństwa miano go nawet adoptować. Według Plutarcha plemię Taulantiów miało mu później pomóc w odzyskaniu tronu w Epirze w 307 roku przed naszą erą. Zaś w przekazie pozostawionym nam przez Justynusa i Pauzaniasza to sami Epiroci mieli go wynieść na tron. Którakolwiek z tych wersji jest tą prawdziwą, Kassander nie zapominał i to za jego sprawką pierwsze rządy młodego Ajakidy zostały obalone. Już po kilku latach. Około 16-letni Pyrrhus był wówczas człowiekiem, przed którym nie jawiły się żadne perspektywy. Pozbawiony królestwa, był de facto wyjęty spod prawa. Jedynym atutem, który wciąż dzierżył, było jego drzewo genealogiczne. Z braku innych opcji przyłączył się wówczas do Demetriusza Poliorketesa, ciekawej postaci, przy biografii której nie sposób jest przejść obojętnie. Przydomek Poliorketes Demetriusz zawdzięcza Rodyjczykom, którzy nazwali go tak po tym, jak nieskutecznie próbował zdobyć ich miasto. Szacuje się, że Demetriusz w ciągu swojego życia oblegał różne twierdze ponad 50 razy. Tak więc Poliorketes oznacza tego, który oblega miasta. Był to okres pełen intryg, politycznych morderstw i przede wszystkim wojen, w których sojusze prawie nigdy nie były trwałe. Taki był po prostu klimat. W każdym razie, sojusz Pyrrhusa z Demetriosem musiał zostać jakoś usankcjonowany, a nic temu lepiej nie służyło niż polityczne małżeństwo. A tak się wówczas składało, że siostra Pyrrhusa, Deidamia, wciąż nie miała męża. Deidamia nie była ani pierwszą, ani ostatnią żoną Demetriusza. Monogamia była wówczas dosyć powszechna. Sam Demetriusz słynął zaś ze swojej słabości do kobiecych wdzięków. Plutarch pisze wręcz o tym, że uczynił burdel z Akropolu. W żywotach znajdujemy też ciekawą historię związaną z miłosnymi wybrykami Poliorketesa. Pewnego razu Demetriusz miał nie stawić się na naradzie u swojego ojca Antygona Monoftalmosa. Nadesłanemu posłańcowi kazał przekazać, że zmogła go jakaś dziwna choroba. Zmartwiony ojciec udał się więc do komnaty rzekomo schorowanego syna. Po drodze napotkał urodziwą służkę, która nie potrafiła ukryć swojego zawstydzenia. Jak się pewnie domyślacie? Kierunek, z którego czmychała, prowadził wprost do sypialni Demetriusza. Gdy już nieco mniej zmartwiony ojciec dotarł na miejsce, znalazł syna całego zgrzanego w nie najgorszym stanie. Demetriusz oczywiście zaczął tłumaczyć, jakaż to dziwna choroba go nawiedziła. Pobłażliwy Antygon miał tylko się uśmiechnąć i odpowiedzieć: wiem, właśnie ją mijałem. Taki to już właśnie był Demetrios Poliorketes. Aby nie pogubić się na tym dynamicznie zmieniającym się hellenistycznym podwórku, należałoby przypomnieć sobie polityczny krajobraz tego okresu. Macedonią i częścią Grecji zarządzał wówczas wspominany niejednokrotnie Kassander. Rejon Tracji należał do Lysimacha. Egipt niezmiennie od czasu śmierci Aleksandra Wielkiego rządzony był przez Ptolemeusza I Sotera, czyli Zbawcę. Większość azjatyckiej części postaleksandryjskiego imperium przypadła Seleukosowi noszącemu przydomek Nikator, czyli Zwycięzca. Najsilniejszym i najbogatszym spośród wszystkich diadochów był natomiast Antygon Jednooki. Ten za cel swojego życia postawił sobie zdominowanie pozostałych diadochów i zjednoczenie całego imperium, którym niegdyś władał Aleksander Wielki. Pozostali diadochowie nie mieli zamiaru mu się poddać. Powstała wówczas koalicja wymierzona w jednookiego monarchę. Do kulminacji czwartej już wojny diadochów doszło na terenie współczesnej Turcji pod Ipsos w 301 roku przed naszą erą. Jej przebieg znamy głównie z relacji Diodora i niezastąpionego Plutarcha. W starciu obok Demetriusza Poliorketesa brał rzecz jasna udział 18-letni Pyrrhus. Po błyskotliwej szarży na jednym ze skrzydeł Demetriusz pognał na czele kawalerii za wycofującym się wrogiem, zapominając o pozostałych odcinkach bitwy, w których to koalicja miała przewagę. W lukę po szarżującej jeździe Demetriusza szybko wlało się wojsko Seleukosa, który miał pod Ipsos przyprowadzić blisko 500 słoni bojowych. Olbrzymie starcie skończyło się więc zupełną porażką Antygonidów. Gdy Demetriusz po szarży wrócił na pole bitwy, nie było już czego zbierać. Ta idiotyczna taktyka, starająca się naśladować poczynania wielkiego Aleksandra, z jakiegoś dziwnego powodu będzie powtarzana przez helleńskich władców jeszcze przez wieki. Czego najbardziej jaskrawymi przykładami stały się bitwa pod Rafią i Magnezją, o których wspominaliśmy w jednym z poprzednich odcinków. Między młodym Pyrrhusem a ambitnym Demetriuszem szybko nawiązało się coś w rodzaju przyjaźni. Odwaga, trzeźwy umysł i talent w walce epiroty imponowały Demetriuszowi. Pozytywne cechy epiroty uwydatniał też fakt, że był krewnym samego Aleksandra Wielkiego, traktowanego przecież jak bóstwo. W każdym razie losy Pyrrhusa i Poliorketesa przetną się jeszcze wiele razy. Teraz łączyła ich jednak gorycz porażki pod Ipsos. W starciu wraz z dużą częścią armii zginął Antygon Jednooki. Przy Demetriuszu pozostała więc garstka żołnierzy, skromne posiadłości w Helladzie i dosyć spora flota. Nie miał realnej szansy na przeciwstawienie się koalicji, która dokonywała właśnie rozbioru królestwa jego ojca. Flota, którą dysponował, była jednak łakomym kąskiem dla diadochów, którzy po pokonaniu wspólnego wroga szybko przystąpili do kolejnych intryg i spisków. O poprawę stosunków z Poliorketesem zabiegał Seleukos. Resetu w stosunkach z Demetriuszem pragnął także Ptolemeusz, który wcześniej stracił większość swoich statków właśnie za sprawą Demetriusza pod Salaminą Cypryjską. Spoiwem romansu politycznego Demetriusza z Seleukosem miało stać się polityczne małżeństwo diadocha ze Stratonike, córką Demetriusza. Córka Antygonidy przeszła do historii jako bohaterka dosyć ciekawej anegdoty i skandalu obyczajowego głośnego na cały helleński świat. Zajście te w swoich żywotach przytacza Plutarch z Heronei. Stratonike, dużo młodsza od męża, stała się obiektem westchnień jego syna, Antiocha. Antioch, który pozostawał wierny ojcu, oczywiście się do tego nie przyznawał, jednak nie potrafił sobie poradzić z płomiennym uczuciem, które żywił do pięknej macochy. Zaczął chorować i pogrążać się w melancholii, przeklinając w duchu swój nieszczęsny, miłosny los. Jego stanem zdrowia bardzo mocno zaniepokoił się Seleukos, który kochał syna i co rusz posyłał po kolejnych lekarzy, z których żaden nie potrafił odnaleźć przyczyny choroby. Pewnego razu zdesperowany Seleukos sprowadził na swój dwór medyka Erazistratosa. Ten podczas obserwacji chorego zauważył, że Antioch znacznie się ożywia za każdym razem, gdy widzi Stratonikę. Sprytny lekarz wmig zorientował się, że cierpienie chorego ma tu podłoże duchowe i chodzi o tłumione, gorące uczucie. Tylko jak o tym odkryciu miał poinformować Seleukosa? Nie chciał przecież tracić głowy. Potrzebny był plan. Erazistratos poinformował monarchę, że za chorobą Antiocha stoi niewyjawiona miłość. Medyk za obiekt westchnień Antiocha podał jednak swoją żonę. Zdumiony Seleukos, zgodnie z przewidywaniami, zaczął prosić, by lekarz oddał żonę młodzieńcowi. Obiecywał mu za to złote góry. Erazistratos rozmyślnie odmówił i powiedział, że nawet król nie oddałby synowi swojej pięknej żony. Zgodnie z planem medyka, Seleukos gorąco zaprzeczył i odpowiedział, że dla ukochanego syna zrobiłby dosłownie wszystko. Wówczas to lekarz wyjawił całą prawdę monarsze, a Seleukos, jako faktycznie kochający ojciec, oddał żonę synowi. Ten miłosny dramat miał zakończyć się happy endem. Antioch i Stratonike mieli stanowić szczęśliwą, zakochaną parę, co było rzadkim zjawiskiem w świecie, w którym małżeństwo było tylko narzędziem w grze politycznej. Młodzieniec szybko powrócił do zdrowia, a para doczekała się 5 dzieci. Jak było naprawdę, tego już się pewnie nie dowiemy. Jednak jak potwierdzają źródła, Seleukos faktycznie oddał piękną żonę swojemu synowi. Kto wie, może tym razem Plutarch nie zmyślał? Sojusz Demetriusza z dużo silniejszym Seleukosem upadł tak szybko, jak się pojawił. Zarzewiem konfliktu były miasta Fazji Mniejszej, które jako enklawa wciąż podlegały Demetriuszowi. Ten za nic w świecie nie chciał ich oddać, bo zostałyby mu tylko skromne posiadłości w Grecji. Seleukos zajął więc enklawy siłą. Demetriusz został więc ograbiony z dobytku i został de facto z niczym. Wobec takiego stanu rzeczy Poliorketes dogadał się wkrótce z Ptolemeuszem. Na mocy zawartego pokoju zobowiązywał się wysłać do Egiptu kilku zakładników. Jednym z nich stał się Pyrrhus. W końcu, mimo tego, że był banitą bez ziemi, w jego żyłach płynęła królewska krew. Wbrew wszelkim oczekiwaniom, Pyrrhus przypadł do gustu Ptolemeuszowi. Władcy Egiptu spodobała się odwaga, mądrość i usposobienie wciąż młodego epiroty. Nawiązała się między nimi relacja, jaka łączy ojca z synem. Przypomnijmy, że Pyrrhus faktycznie został osieroconym w wieku zaledwie kilku lat. Ptolemeusz jako wielki i światły wódz mógł być wzorcem dla epiroty. Bardzo szybko przestał być zwyczajnym jeńcem. Ptolemeusz, mimo tego, że Epirota nie miał nawet skrawka ziemi, zgodził się wydać mu jedną z przybranych córek za żonę. Relacja pomiędzy Pyrrusem i Ptolemeuszem okaże się nawet trwałą. Lata później, każdy list wysłany Pyrrusowi, Ptolemeusz będzie zaczynał słowami: ojciec do syna, pozdrowienia. W 297 roku przed naszą erą z pomocą władcy Egiptu Pyrrusowi udało się odzyskać tron w Epirze. Sprawujący wtedy władzę Neoptolemos zgodził się na kompromis. Obaj Ajakidzi mieli rządzić wspólnie. Taki stan rzeczy oczywiście nie mógł trwać długo. Jak podaje profesor Nicholas Hammond w książce Starożytna Macedonia – Początki, instytucje, dzieje, Neoptolemos chciał otruć rywala na jednej z uczt. Pyrrus jakimś sposobem miał odkryć ten spisek i wziął odwet na Neoptolemosie. Kazał go zgładzić. Epir zaś w końcu miał jednego króla. W tym samym roku zmarł realnie władający Macedonią Kassander. Świeżo upieczony samodzielny król Molosów szybko włączył się więc w kolejne walki o prymat w Helladzie. Wykorzystał moment słabości Macedonii i względnej samodzielności greckich państw miast. Po krótkiej kampanii władze Epiru uznały m.in. Timfaja, Amfilochia, południowa Iliria i Ambrakia, którą Pyrrus wyznaczył jako swoją stolicę. Wraz z wygranymi kampaniami rosła sława Pyrrusa. Jego armia miała nazywać go Orłem.
Czemuż nie miałbym być orłem, unoszonym przez wasz oręż w górę, niczym na lotnych skrzydłach?
Miał mówić król Molosów, uniesiony kolejnymi sukcesami. Po zdobyciu tych niedużych nabytków terytorialnych przyszedł czas na poważniejszych przeciwników. Tutaj znów przecinają się losy króla Molosów z Demetriuszem Poliorketesem. Syn Antygona po porażce pod Ipsos i zatargach z Seleukosem wrócił do Grecji i za pomocą swojej silnej floty zdobył Ateny, zyskując kolejny ważny przyczółek w Helladzie. Później wykorzystał spór pomiędzy synami Kassandra i osiągnął jedno ze swoich marzeń. Został królem Macedonii. Taki stan rzeczy nie podobał się jednak potężnemu Lizymachowi. Kawałek macedońskiego tortu marzył się również Pyrrusowi. Poliorketes, przez to, że rozbudowywał swoją armię, prowadził koszmarny wyzysk fiskalny na swoich podwładnych i nie cieszył się popularnością. Plutarch wspomina, że podobnie jak wielu helleńskich władców, Demetriusz doskonale radził sobie w zdobywaniu władzy. Dużo gorzej wychodziło mu natomiast samorządzenie. Znany ze słabości do kobiecych wdzięków i hulaszczego trybu życia, Poliorketes miał zaniedbywać swoje królewskie obowiązki. Poddanych, którzy codziennie próbowali składać wnioski, zażalenia i prośby, często odprawiał z kwitkiem. Było to w końcu znacznie mniej interesujące niż bitwy, wojny i suto zakrapiane uczty. Pewnego razu pewna starsza kobieta, która już kiedyś pocałowała klamkę pałacu w Pelli, urządziła zasadzkę na króla Macedonii. Czekała pod pałacem tak długo, aż spotkała Poliorketesa. Wtedy to na ulicy wśród tłumu zaczęła przedstawiać władcy swoje problemy. Demetriusz oczywiście próbował ją spławić, mówiąc, że nie ma teraz czasu. Staruszka, oburzona kolejną odmową audiencji, warknęła mu prosto w twarz, że skoro nie ma czasu, to niech nie będzie królem. Zaskoczony tą niecodzienną sytuacją, władca udzielił audiencji starszej pani i przez jakiś czas był nawet otwarty dla swoich poddanych. Planowanie kampanii wojennych, ucztowanie i miłosne igraszki z pięknymi kobietami prędko jednak na powrót zdominowały jego porządek dnia. Antygonida zorientował się, że z jego wielkiej armii ucieka coraz więcej żołnierzy. Uciekinierzy zasilali nierzadko siły Pyrrusa, który miał już wtedy renomę sprawnego wodza, ale i dobrego, sprawiedliwego króla. Po fali intensywnych dezercji z armii Demetriusz obawiał się zdrady reszty wojska, dlatego też opuścił Macedonię i wrócił do Grecji. W swoim stylu nie poddał się jednak i zebrawszy szczupłe siły uderzył niedługo później na Azję Mniejszą. Tam też poniósł ostateczną klęskę i kilka lat później zmarł w niewoli u Seleukosa I Nikatora. Do samego końca Demetriusz był traktowany z honorami. Jednak były to złote, ale wciąż kraty. Tak skończył swój żywot Demetriusz Poliorketes, ten, który oblega miasta. Barwny i nieustępliwy dowódca, do którego losów ciężko jest mi znaleźć jakąkolwiek analogię. Bo nie wiem, czy ktokolwiek inny tak często upadał, tylko po to, by się podnieść, wzbić na wyżyny i znów upaść. Może wy potraficie znaleźć kogoś o podobnym życiorysie? Sekcja komentarzy na kanale Historyczny Tygiel należy do was. Przed wyruszeniem na ostatnią eskapadę, Demetriusz pozostawił swoje greckie posiadłości pod opieką swojego syna, Antygona Gonatasa. Macedonia zaś okrzyknęła nowym królem Pyrrhusa. Tron w Pydnie zdawał się być w zasięgu ręki, ale ostatecznie stało się inaczej. Jak pisze Krzysztof Kęciek.
Niewiarygodne przemiany losu, które znosił od najwcześniejszego dzieciństwa, nauczyły Pyrrhusa nie dowierzać klęskom, nie przeceniać zwycięstw.
Epirota musiał szybko oddać Macedonię Lizymachowi. Stary Diadok cieszył się jeszcze większą renomą i co najważniejsze dysponował dużo większą armią. Pyrrhus wrócił więc do punktu wyjścia. Był genialnym królem, przez niektórych określanym nawet jako wybitniejszy niż sam Aleksander Wielki. Różnica między nimi była ta, że Pyrrhus nawet władzę w biednym Epirze musiał sobie wywalczyć. Aleksander zaś odziedziczył po ojcu kraj, nieporównywalnie silniejszy, z dużą, jak na helleńskie warunki, wierną armią. Przygniatająca przewaga Diadochów podziałała otrzeźwiająco na Pyrrhusa. Zrozumiał, że nie zdoła zrealizować swoich wielkich ambicji wyłącznie za pomocą sprawnego, ale małego i biednego Epiru. Władza w Macedonii i dominacja w Helladzie były na ten moment nieosiągalne. Jedynym sensownym kierunkiem ekspansji był zachód, gdzie wyrastała powoli potęga Republiki Rzymskiej. Na horyzoncie widniało więc pierwsze w historii starcie armii wzoru macedońskiego z legionami wiecznego miasta. Aspiracje i ambicje Pyrrhusa doskonale odzwierciedla Plutarch. Przytoczmy rozmowę, którą miał odbyć król Molosów ze swoim doradcą, a zarazem przyjacielem Kineasem. Tekst Plutarcha przetłumaczył Mieczysław Brożek. Był na dworze Pyrrhusa pewien Tesalczyk imieniem Kineas, uchodzący za bardzo mądrego. Otóż Kineas, widząc, że Pyrrhus gotuje się do wyprawy przeciw Italii, skorzystał raz z pewnej swobodnej chwili i rozpoczął z królem rozmowę. Rzymianie to podobno dzielni ludzie, Pyrrhusie, i wiele bitnych plemion podlega ich rozkazom. Jeśli Bóg pozwoli nam ich pokonać, to jakiż będziemy mieli z tego pożytek?
Pytasz, Kineasie, o rzecz zupełnie jasną. Nie ma takiego miasta helleńskiego czy poza Helladą, które by nam sprostało w walce, gdy pokonamy Rzym. Cała Italia znajdzie się natychmiast w naszych rękach, a jej wielkość, korzyści i siły nikt przecież nie powinien znać lepiej niż ty.
A co będziemy robić, królu, po zdobyciu Italii?
Niedaleko stamtąd wyciąga do nas rękę Sycylia, wyspa żyzna i ludna, a do zdobycia bardzo łatwa. Wszystko tam teraz ogarnęła niezgoda, mój Kineasie, i anarchia wśród obywateli i zawziętość przywódców ludowych od chwili śmierci Agatoklesa.
Bardzo prawdopodobne jest to, co mówisz, ale czy zdobycie Sycylii będzie kresem naszej wyprawy?
Niech nam tylko Bóg da zwycięstwo i szczęście. Będzie to dla nas wtedy tylko wstępną prośbą do wielkich przedsięwzięć. Bo któż zdołałby się powstrzymać od Afryki i Kartaginy, skoro będzie to tak bliskie do zajęcia? Nawet taki Agatokles, kiedy musiał potajemnie uciekać z Syrakus i z jakąś liczbą okrętów zdołał przeprawić się za morze, omal tego nie opanował. A co tu mówić o tym, że gdy to wszystko zdobędziemy, żaden z dumnych dziś wrogów naszych nie ośmieli się stawić nam czoła.
Bo rzecz oczywista, że z takimi siłami i Macedonię odzyskasz i nad Helladą będziesz mógł zdobyć panowanie na zawsze. Ale gdy tego dokonamy, to co potem będziemy robić?
Potem? Będziemy z rozkoszą zażywać spoczynku. Dzień po dniu, mój kochany, będzie trwać zabawa przy winie. Będziemy spędzać czas na rozmowach i wzajemnie się weselić.
Jeżeli tak, to cóż nam przeszkadza już teraz, jeśli mamy ochotę używać zabawy i oddawać się razem miłosnemu spoczynkowi? Bez trudu przecież mamy wszystkiego pod dostatkiem. Do czego chcemy dochodzić dopiero przez krew, przez gigantyczne wysiłki i niebezpieczeństwa, narażając drugich i siebie na tyle nieszczęść i klęsk? Jeżeli do podobnej rozmowy kiedykolwiek doszło, to nie przyniosła ona żadnego skutku. W czasach wojen Diadochów, marzących o powtórzeniu sukcesu Aleksandra Wielkiego, było to po prostu niemożliwe. O wyprawie Pyrrhusa do Italii porozmawiamy jednak w następnym odcinku naszej audycji. Na teraz będziemy się powoli z Wami żegnać. Audycję w studiu Radia UWM FM przygotowali dla Was starszy szeregowy Radosław Lech
i szeregowy Jakub Kiziewicz.
Za grafikę i miniaturę odpowiada starszy kapral Natalia Kowalczyk. Źródła, z których korzystaliśmy, znajdą Państwo oczywiście w opisie audycji. Z tego miejsca polecamy również gorąco kanały Kronika Historii i podcast Mroczne Wieki na platformie YouTube. Aleksander Kocan i Michał Kuźniar stworzyli już materiały poruszające wątki Epiru i Pyrrusa, ukazując tę historię z nieco innej strony. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia.
Żołnierskie historie. Żołnierska przyszłość.